radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są dzisiaj doktor habilitowana inżynier Agnieszka Landowska, profesor Politechniki Gdańskiej, kierowniczka Katedry Inżynierii Oprogramowania. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor inżynier Michał Wróbel, adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry.
Zaprosiłam państwa, żebyśmy sobie porozmawiali i też słuchaczom opowiedzieli o technologiach informatycznych, a właściwie informacyjnych w rozumieniu naukowym. Jak słuchacze mają rozumieć to pojęcie? Co to znaczy technologia informacyjna?
Technologia informacyjna to jest dość szerokie pojęcie. Można powiedzieć, że to jest taki zbiór dziedzin, które obejmują systemy komputerowe, przetwarzanie informacji, języki oprogramowania, przygotowywanie aplikacji.
Czyli można powiedzieć, że to jest wszystko, co nas bardzo często wielu ludzi dotyczy, prawda? Bo my żyjemy w tym świecie takim tych technologii informacyjnych.
Cyfrowym. Tak, można powiedzieć, że to jest w powszechnym rozumieniu po prostu informatyka.
Ale tak jak państwo oceniacie, no nie wiem, czy możemy sobie pozwolić na taką ocenę, społeczeństwo nasze, nic chyba, wszyscy nie są biegli, tak prawda, we wszystkim. To są trudne sprawy, ciężkie. Wiele lat nauki, studiowania, niektórzy mają problem z obsłużeniem smartfonów dzisiaj nawet, tak? Bo one już zawierają takie funkcje, które no, mogą być problematyczne dla niektórych osób.
Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że w ogóle dotyczy to części osób tak zwane wykluczenie cyfrowe, w szczególności osób starszych, osób ze starszych pokoleń, które po prostu z tymi nowymi technologiami no, nie urodziły się tak z komórką w ręku, więc mają z nimi określonego rodzaju problemy.
Ale to się wszystko cały czas zmienia, bo to nie jest tak, że ktoś wymyślił smartfon, wymyślił komputer, oprogramowanie, jakiś system informacyjny i to stoi w miejscu, to cały czas idzie do przodu, prawda? Ciągle jest coś nowego. Co ile czasu to się, tak można powiedzieć, zmienia ta technologia, te realia przetwarzania, przechowywania oraz przesyłania danych? To często się dzieje?
Technologia się rozwija cały czas. Mamy co chwila nowe technologie, nowe pomysły, nowa, jak my tu mówimy, implementacje pewnych rozwiązań. Jeżeli mówimy o rozwoju samej technologii, jeszcze kilkanaście lat temu obowiązywało tak zwane prawo Moore'a, to był założyciel firmy Intel, który powiedział, że złożoność układów scalonych zmienia się, podwaja się co dwa lata. I to przez prawie 50 lat miało miejsce, ale okazało się, że kilkanaście lat temu przestało to obowiązywać, bo po prostu doszliśmy do takiej miniaturyzacji sprzętu, że po prostu już nie można zejść poniżej pewnego poziomu.
A czy był jakiś taki moment w tej nauce dotyczącej systemów IT, informatyki ogólnie tak mówiąc, który spowodował, że to przyspieszyło, że nagle... No doszło, coś takiego się wydarzyło w technologiach, że zaczęło to zupełnie inaczej funkcjonować i się rozwijać.
Raczej bym powiedział, że to jest taki ciągły postęp. Jeszcze te 70 lat temu mieliśmy komputery, które bazowały na lampach elektronowych, później przyszły układy scalone i to był na pewno taki duży skok rozwojowy. No a w tej chwili to takim rozwojem największym no to jest sztuczna inteligencja, która zdobywa coraz szersze zastosowania i jest coraz powszechnie używana.
A systemy IT to jest takie bardzo szerokie pojęcie. Co konkretnie się składa na takie systemy, pani profesor?
Przez system IT rozumiemy właściwie każdy system, który w określonym celu gromadzi i przetwarza informacje. Więc można powiedzieć aplikacje na komórce, tak, są systemami IT, ale również systemy używane przez organizacje, systemy księgowe. Ja bym tu chciała jeszcze może podkreślić, że w określonym celu. W technologii, właściwie każdej, nie tylko IT, ale kluczowe jest to, że ona ma spełniać pewne potrzeby, ona ma być odpowiedzią na pewien problem, który mają ludzie. I to jest chyba ważne, czyli żeby te technologie były odpowiedzią po prostu na potrzeby ludzi, a nie odwrotnie.
No bo tak przeciętnie człowiek słyszy o systemach IT, kiedy na przykład przegląda listę stanowisk w swoim miejscu pracy i ma specjalistę do spraw IT, tak? I to jest, ten człowiek zajmuje się, no krótko mówiąc, wszystkim, tak? Związanym z komputerami na przykład w firmie, tak? Z jakimiś serwerami, bazami danych, drukarkami nawet powiedziałabym, tak? tak? Tak to jest? To wszystko są systemy IT?
Właśnie tak. Ja bym powiedziała, że właśnie specjalista do spraw IT ma za zadanie dostarczyć, tak? Odpowiedzieć na potrzeby użytkowników właśnie w zakresie takich systemów, czyli przetwarzania danych, żeby było gdzie, na czym, skąd czerpać informacje.
No bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić w ogóle funkcjonowanie nas jako społeczeństwa, prawda, czy firm w ogóle, placówek zdrowia, szkół, urzędów bez technologii IT. To wszystko jest dzisiaj skomputeryzowane, tak ogólnie mówiąc, tak? Choćby praca zdalna na przykład. Czy to byłoby możliwe jeszcze, nie wiem, ileś tam kilkanaście lat temu, kilka lat temu? Byłaby możliwa?
Ja bym powiedziała, że tak, że technologie były. Było też dużo obaw z nimi związanych. Natomiast wirus spowodował, że te ryzyka i te obawy, które były związane właśnie z użyciem tych technologii do pracy zdalnej, po prostu okazały się mniej ważne, tak, niż ryzyka związane po prostu z epidemią. I dlatego jakby tamte ryzyka nie tyle porzucono, co po prostu pogodzono się z nimi, tak? I w tym momencie te technologie po prostu weszły do powszechnego użytku. Ja bym powiedziała, że kilkanaście lat temu one też były.
A dla systemów IT na przykład internet to jest narzędzie? Czy to jest coś niezbędnego, żeby to funkcjonowało? Czy to jest też jeden z systemów IT? Jak mamy rozumieć w tym momencie na przykład to, że praca zdalna jest możliwa dzięki internetowi, tak? Dzięki przesyłaniu właśnie szybkim danych, pobieraniu tych danych.
Sieć internet jest, ja bym powiedziała, jednym z wielu komponentów tak złożonych systemów. I oczywiście ona też musi funkcjonować, żeby te złożone systemy działały.
I ona musi być odpowiednio szybka, prawda, ta sieć? Bo jakbyś 20 lat temu to były zdecydowanie za wolne systemy, żeby na przykład ktoś mógł się połączyć z domu. Jeszcze pewnie są słuchacze, którzy pamiętają, jak się dzwoniło do internetu przez telefon, tak? Trzeba było wybrać, połączyć się przez łącza telefoniczne. Wtedy to chyba byłoby niemożliwe, prawda, żeby łączyć się z bazą danych na przykład firmy i pracować.
Myślę, że z bazą danych tak. Natomiast to, co współcześnie jest, to jest transmisja dźwięku, tak, i obrazu, więc w pracy zdalnej używana. Samo połączenie z bazą stopniowo jakoś te dane by skapały, tak, do naszego komputera.
Natomiast... No ale 8 godzin to by było może czasami za mało, żeby ściągnąć jakiś dokument, prawda?
Tak mogłoby być, tak.
Mhm. Jaka jest przyszłość tej branży IT? No, takie może pytanie wydawać się, no wiadomo, na pewno jest jakaś przyszłość świetlana, prawda? No bo to jest ważna dziedzina naszego życia i naszej pracy, naszych firm i tak dalej, tak jak mówiliśmy, ale czy na przykład właśnie ta sztuczna inteligencja, o której pan doktor wspomniał, ona może zmienić te perspektywy rozwoju i pójść to może w zupełnie takim dzisiaj nieomawianym powszechnie społecznie kierunku? Jak państwo to oceniacie? Jak to może być? Pogdybajmy sobie trochę.
No, na pewno przed branżą jest, jak pani powiedziała, świetlane lata. Coraz więcej systemów, instytucji jest informatyzowane, także zapotrzebowanie na specjalistów z branży będzie ciągłe. Natomiast sztuczna inteligencja to jest wielka niewiadoma, jak to się rozwinie. Tak naprawdę przy nowych technologiach my jako ludzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jaki sposób to będzie używane.
No bo jak to może być jeszcze używane? Bo większość osób, które nie bardzo są, że tak powiem, w kursie dzieła i w tym temacie związanym z IT, no może sobie myśleć, aha, sztuczna inteligencja, czy to jest taki czat, który ja napiszę pytanie i on mi odpowie, tak? Albo napisze za mnie jakieś tam pismo, wypracowanie, znajdzie mi jakieś dane. Ale to jest chyba za wąsko, prawda? Rozumiane.
Tak, tu jest dużo więcej obszarów. Jedno to jest odpowiedź na pytanie, ten chat GPT, który w tej chwili, można powiedzieć, wszedł, tak, do obiegu. To jest pokłosie bardzo wielu wcześniejszych systemów i wcześniejszych rozwiązań. Zaczynamy od systemów takich rekomendacyjnych, które już od lat śledzą nasze działanie w internecie i proponują nam różne treści, proponują nam na przykład określone, no chociażby piosenki. I to jest jest jeden obszar, kolejne obszary są związane już bardziej z diagnostyką, tak, z różnego rodzaju przetwarzaniem właśnie obrazu, dźwięku w celu uzyskania jakiejś informacji i przewidzenia, tak, pewnej właśnie na przykład diagnozy, czy też prognozy.
Czyli na przykład w medycynie, tak? Chociażby tak zwany komputer dr Watson, tak, o którym być może Państwo słyszeliście, mówię do słuchaczy, który generalnie na podstawie zebranych danych, szeregu danych potrafi stawiać na przykład diagnozę albo sugerować jakąś diagnozę medyczną. I to jest ta przyszłość, że człowiek będzie coraz mniej potrzebny, a ten komputer będzie za niego myślał?
Tak, zdecydowanie nie. Człowiek będzie nadal potrzebny. Komputery mogą nas świetnie zastąpić w realizacji zadań powtarzalnych, rutynowych, takich, które są związane z typowymi jakimiś na przykład objawami. Wydaje mi się, że w tym momencie na przykład lekarze mogliby się skupić na tych właśnie trudniejszych, nietypowych przypadkach, gdzie symptomy nie są tak jednoznaczne, a te proste przypadki mogły być rzeczywiście automatycznie diagnozowane. No to jest, mi się wydaje, optymistyczne, bo to by oznaczało, że lekarze mieliby więcej czasu dla tych pacjentów właśnie, którzy tego czasu by bardziej potrzebowali.
Na czym mogłaby polegać ta automatyzacja tych procesów, o których pani mówi? Bo przyjdzie, to ma polegać na tym, że człowiek będzie na przykład mógł, nie wiem, krócej pracować, 2 albo 3 dni w tygodniu, bo reszta pracy będzie wykonana. Czy to jest też takie uproszczenie?
Myślę, że jeszcze długo, długo nie. Natomiast zmienia się charakter naszej pracy. Właśnie te czynności bardziej powtarzalne, rutynowe możemy oddać komputerom. Natomiast praca ludzka jest coraz bardziej właśnie kreatywna, coraz więcej wymaga różnych właśnie niestandardowych rozwiązań. I wydaje mi się, że w tym zakresie to jeszcze sztuczna inteligencja ma bardzo, bardzo daleką drogę.
A jak w przyszłości, panie doktorze, może wyglądać? Chciałbym pani dopowiedzieć coś, czy mogę pytanie następne zadać?
Proszę, proszę.
I jak może w przyszłości wyglądać interakcja ludzi z komputerami? Bo to komputery to są roboty, tak? Znaczy roboty to są komputery i odwrotnie. One generalnie nie odczytują na przykład emocji, czy mogą zacząć odczytywać emocje, czy nad tym się pracuje? Jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o naukę?
Akurat nad rozpoznawaniem emocji pracujemy tutaj w naszej katedrze między innymi. Także jest to na pewno kwestia, która w przyszłości być
ale
może niedalekiej.
Ale też jest zaangażowana sztuczna inteligencja w to? Jak to, na tak, czym polega no to właśnie ta państwa praca?
Tutaj zdecydowanie jest wykorzystywana sztuczna inteligencja, która jest wykorzystywana w tak zwanych problemach klasyfikacyjnych, czyli pozwala na przyporządkowanie na przykład ekspresji twarzy do odpowiedniej grupy emocji. To są takie standardowe systemy właśnie.
Czyli jak to miałoby w praktyce, pani profesor, wyglądać? Że ja siadam przed komputerem, mam kamerę, tak? Czy tam, nie wiem, naprzeciwko robota siadam, tak powiedzmy, już wychodząc trochę do przodu. I ten robot widzi, że ja mam na przykład, nie wiem, smutna jestem, tak? Nie uśmiecham się. Albo wręcz odwrotnie, uśmiecham się. I wie wtedy, że jestem zadowolona, szczęśliwa i może wtedy zupełnie inaczej ze mną, że tak powiem, po rozpoznaniu tych emocji postępować, inaczej mnie prowadzić, inaczej proponować różne rozwiązania? Czy na czym to ma polegać?
Tak to wygląda. To znaczy właśnie ekspresja mimiczna jest jednym z tych źródeł informacji, tak? O tym, jaki jest stan emocjonalny człowieka. Nie jest najbardziej wiarygodnym,
ale
nie jest jedynym.
Ale będzie można oszukać właśnie robota, bo no ja właśnie mogę mieć kamienną twarz, prawda? A w gruncie rzeczy coś bardzo mocno przeżywać.
Nie tylko kamienną. W ogóle jest parę takich zjawisk właśnie, które występują. Między innymi to, że uśmiech nasz niekoniecznie oznacza, że jesteśmy radośni.
Tak.
Bardzo często uśmiechem pokrywa się zakłopotanie, więc może być to właściwie zupełnie coś innego.
Mm-hmm. Mówiliśmy też o tym, że obsługa komputera jest dzisiaj stosunkowo skomplikowana dla części osób, zwłaszcza właśnie seniorów na przykład, ale niekoniecznie. No. Ja mam 70-paroletnią mamę, która śmiga, jak to się mówi, bardzo, bardzo, znam wiele osób w wieku takim starszym, które sobie radzą. Ale czy to się będzie zmieniać? Czy te osoby w pewnym momencie mogą mieć problemy z obsługą, bo będzie to coraz bardziej skomplikowane? Że nawet dzisiejsi 40-50-latkowie za te 20-30 lat mogą mieć problem, bo będzie to wymagało bardziej takiego przygotowania specjalistycznego, żeby z tych wszystkich możliwości skorzystać oczywiście. Nie mówię tutaj w tym momencie o telefonie, czy jak to może być?
Raczej trend jest odwrotny. Upraszcza się interfejsy, coraz lepiej się je dostosowuje do potrzeb użytkowników, coraz więcej się też uwagi właśnie poświęca w wytwarzaniu różnego rodzaju rozwiązań właśnie na badanie, na ile użytkownicy sobie radzą. Więc też tego uczymy studentów, więc wydaje mi się, że w tym kierunku to pójdzie, że raczej będzie łatwiej używać.
A powiedzmy jeszcze w takim razie, czy nas czeka taka rewolucja technologiczna, która będzie na przykład polegała na tym, ja oczywiście sobie teraz tutaj fantazjuję, państwo mnie sprowadźcie na właściwą drogę w razie czego, gdzie ja nie będę musiała nosić smartwatcha jednocześnie z telefonem, że samochód no, nie będzie się musiał łączyć z moim Bluetooth w telefonie, żeby wiedzieć, że to ja wsiadłam do samochodu, tylko będzie jakieś jedno urządzenie, które będzie obsługiwało wszystko. Jest to w ogóle możliwe? Smart dom obsłuży, tak? Będzie zarazem telefonem, komputerem, no wszystkim. Bo powoli mamy takie możliwości, które właśnie związane są też z tą konwergencją, czyli przejmowaniem tych rozmaitych czynności, które wykonują poszczególne urządzenia, ale jedno urządzenie, jest to możliwe?
Prawie, że już mamy takie urządzenie.
Tak naprawdę
smartfon. Jeżeli spojrzymy właśnie jeszcze te 20 lat temu, no to żeby takie korzystać z tych funkcji, które oferuje nam w tej chwili telefon, byśmy musieli mieć osobno komputer, osobno aparat fotograficzny, osobno jakieś urządzenie
kamerę
do kontaktów z innemu, biper i tak dalej, i tak dalej. Także trend na pewno dąży do tego, żeby to właśnie stworzyć takie jedno uniwersalne urządzenie, które będzie mogło się
jeszcze
kontaktować.
Jeszcze żeby było małe, prawda? Żeby nie trzeba było w plecaku go nosić na plecach
tak,
na przykład.
Także
żeby...
no, w tej chwili moc obliczeniowa telefonów jest wielokrotnie większa niż komputerów jeszcze kilka lat temu.
Ale to będzie smartfon raczej, czy raczej taki właśnie smartwatch, taki coś na rękę, niektórzy nawet odżegnują się na pewno, to będzie jakiś chip, który trzeba będzie sobie gdzieś tam wszczepić. Jest taki jakiś taki kierunek, widzicie państwo to w takich obserwacjach swoich naukowych, pracach gdzieś tam na świecie, ktoś pracuje nad czymś takim?
Prace są prowadzone.
Prace są prowadzone.
Tak, nauka się charakteryzuje tym, że my staramy się badać wszystkie możliwe kierunki rozwoju. Czy to się stanie, to jest tak naprawdę science fiction. No i
to jest na razie science fiction,
musimy
właśnie
poczekać.
A czy nas czeka rzeczywiście takie współistnienie ludzi i maszyn, ludzi i komputerów, ludzi i robotów, jak obecnie oglądamy właśnie tylko w filmach science fiction?
Myślę, że tak, ale nie będą to raczej moim zdaniem takie roboty humanoidalne ogólnego przeznaczenia, czyli w najbliższych czasach przynajmniej nie
będzie nas
takiego partnera,
tak,
który
pani
będzie
w sklepie, która jest robotem obsługiwać.
Tak. Raczej idzie w tej chwili rozwój w kierunku specjalistycznych urządzeń. W tej chwili mamy różnego rodzaju, chociażby w kuchni, inteligentne urządzenia, które mówią tylko, jakie mamy składniki wrzucić do miski, będziemy mieli gotowe.
A są takie
obiad.
Lodówki, które mówią, czego im brakuje?
Tak, też są takie, które nawet już potrafią zamawiać automatycznie zakupy prosto ze sklepu. Także myślę, że trend jest w tą stronę, a takie uniwersalne urządzenia, roboty, to raczej pieśń przyszłości.
A pani profesor by sobie coś takiego wypróbowała w domu? Takiego robota?
Takiego robota, który by się zajął zakupami i gotowaniem, bardzo chętnie. Natomiast ja jestem trochę sceptyczna w stosunku do tych właśnie wszystkich nowych rozwiązań, takiego właśnie panaceum, dlatego że to się wiąże z określonymi ryzykami. Każde rozwiązanie technologiczne ma jakieś wady. Każde rozwiązanie technologiczne jest podatne na określonego rodzaju
błędy. A największe ryzyko?
No największe ryzyko to się wiąże z takimi obszarami zastosowań, gdzie właśnie dotykamy ludzkiego życia, czyli z zastosowaniami medycznymi, ale też z zastosowaniami militarnymi, bo w tym też są wykorzystywane i roboty, i metody sztucznej inteligencji, i tam są ryzyka ogromne. Tak samo pojazdy autonomiczne, tak? To jest też kolejny taki obszar, który się po prostu wiąże no jednak z dużymi ryzykami.
Doktor habilitowana inżynier Agnieszka Landowska, profesor Politechniki Gdańskiej, kierowniczka Katedry Inżynierii i Oprogramowania i doktor inżynier Michał Wróbel, adiunkt w katedrze z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej są moimi i państwa gośćmi. Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną są doktor habilitowana inżynier Agnieszka Landowska, profesor Politechniki Gdańskiej i doktor inżynier Michał Wróbel. Państwo są z Katedry Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Rozmawiamy sobie o przyszłości, o trochę o nauce związanej z systemami IT. Mamy też takie pojęcie jak informatyka afektywna. W jakich dziedzinach życia można ją zastosować i co to znaczy informatyka afektywna? Nie wiem, które z Państwa będzie mówiło. Pani profesor się uśmiecha.
Tak. Ja bym powiedziała, że informatyka afektywna to jest po prostu uwzględnienie w tej interakcji człowieka z komputerem emocji, które ten człowiek może w tej interakcji przeżywać.
Troszkę już na ten temat rozmawiałyśmy przed przerwą. No i właśnie, jakie zastosowanie, gdzie na przykład?
Ja bym powiedziała, że przede wszystkim właśnie w zastosowaniach terapeutycznych, medycznych. To jest takie kluczowe, ale też bardzo duży obszar zastosowań to jest reklama, odbiór reklamy, odbiór produktów, badanie właśnie doświadczenia użytkownika. To jest taki ogromny obszar właśnie zastosowań.
Tak, to jest takie powiedzmy wirtualne, a takie niewirtualne to na przykład można powiedzieć, że ocenianie na przykład na lotniskach międzynarodowych, ja to widziałam na przykład na lotnisku w Londynie, po skorzystaniu z łazienki, z toalety można nacisnąć guzik, czy właśnie z uśmieszkiem na twarzy, tak, zielony guzik, że jestem zadowolona z czystości i w ogóle z tego, jak wygląda ta toaleta, tak, albo mogę buźkę zrobić, jeśli byłam niezadowolona, nieuśmiechniętą, ewentualnie neutralną i to mamy tak w realu, tak? Natomiast jeśli chodzi o tę ocenę naszego samopoczucia i tego, jak my się odnosimy do danych, które, nie wiem, robot może zaproponować, czy w ogóle związanych są z informatyką, no to jak to ma wyglądać w praktyce? Na przykład w medycynie będzie nas przyjmować pielęgniarka i my, jak może być zastosowane na przykład emocje przez robota oceniane? Czy jesteśmy zadowoleni z tej wizyty, tak? I będzie odczytywał taki system i wysyłał gdzieś tam dane, nie wiem, do dyrekcji danej jednostki, że pacjenci mają satysfakcję z wizyt? Czy wytłumaczmy słuchaczom może, jak to w praktyce może być zastosowane, jeśli chodzi o ochronę zdrowia?
Ja bym była tu bardzo ostrożna w ocenie akurat interakcji z pielęgniarką, ale zdecydowanie można ocenić właśnie, na ile ktoś jest zadowolony z używania jakiegoś produktu. To jest tak, że my robimy pewne miny. Jak nam się coś nie podoba, jak nam coś nie wychodzi, jak mamy z czymś problem, nie możemy rozwiązać, nie możemy się tym posłużyć, to się krzywimy, właśnie pojawia się jakieś zmarszczenie na brwiach, tak, czy na czole, więc te symptomy można jak najbardziej odczytywać.
No ale każdy z nas jest inny, prawda? Każdy inaczej się krzywi, inaczej marszczy, na jedne rzeczy reaguje tak, na inne inaczej. I czy to da się ten system tak, te systemy tak opracować, żeby one były po prostu wiarygodne? Bo tu może być to obarczone dużym błędem, prawda? Sama pani mówiła, że jeden będzie się tak zachowywał, nie wiem, zmarszczy czoło albo się uśmiechnie, chcąc ukryć swoje zakłopotanie, wcale nie będzie zadowolony.
Zdecydowanie jest to obarczone pewnym ryzykiem. Ja bym powiedziała, że to, co systemy wykrywają, to one wykrywają symptomy. Natomiast czy te symptomy faktycznie wskazują na ten wewnętrzny stan jakiś emocjonalny, myślę, że to jeszcze długo pozostanie tajemnicą człowieka.
Myśli pani, że to w ogóle jest możliwe, żeby robot rzeczywiście, czy komputer, już mówiąc tak szerzej, umiał określić, jakie emocje dany człowiek przeżywa? Jest to w ogóle możliwe, czy zawsze to będzie obarczone jakimś tam błędem? Przynajmniej na razie nie ma jakiegoś sposobu, żeby to obejść i zastosować no, bezbłędnie.
Zawsze będzie to obarczone pewnym błędem. Oczywiście przez większość czasu my odczuwamy proste emocje, tak? Jesteśmy zadowoleni właśnie, tak? Jest jakaś satysfakcja, coś spadnie, to się wystraszymy, więc te proste emocje myślę, że komputery są w stanie rozpoznać. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy bardziej złożone stany emocjonalne. Czasem ludzie odczuwają tak zwane stany ambiwalentne, gdzie odczuwają jednocześnie emocje pozytywne i negatywne. No i tutaj te symptomy będą bardzo niejednoznaczne. Tutaj zdecydowanie maszyna może się pomylić w tej ocenie.
Państwo zainteresowali się spektrum autyzmu. i tworzeniem takich systemów informatycznych, które będą wspierać terapię i terapeutów pracujących z dziećmi z autyzmem. Co spowodowało, że w tym kierunku żeście poszli? Tam, bo autyzm, jak zapewne Państwo wiecie, no to jest właśnie problem w rozpoznawaniu emocji, tak, w okazywaniu emocji. To te zainteresowania informatyką afektywną przełożyły się właśnie na tego rodzaju pracę naukową u Państwa?
Tak właśnie było. Ja bym powiedziała, że w autyzmie jest to trochę więcej problemów, nie tylko rozpoznawanie emocji, nazywanie emocji, ale też ekspresja emocji. Te dzieci mają inną mimikę, właśnie między innymi tym zajmowaliśmy się w ostatnim projekcie. Mają trochę inne sposoby wyrażania po prostu stanów emocjonalnych. Ale też chciałam wspomnieć o tym, że właśnie mówimy o mimice trochę, a to rozpoznawanie emocji może też bazować na innych sygnałach, na przykład na sygnałach fizjologicznych. Jest rytm serca, jest przewodność skóry, są też inne znaczniki takie, które pozwalają nam właśnie no, przewidywać te stany emocjonalne.
Czyli nie tylko twarz, tak? Czyli jeszcze jakieś inne dodatkowe czynniki, które no, połączone dawałyby może taką bardziej bezbłędną odpowiedź, prawda?
Bezbłędną nie, ale na pewno bardziej wiarygodną.
Bardziej wiarygodną. Czy takie projekty tego typu daje się realizować, panie doktorze, w ramach jednej uczelni, jednego zespołu? Kto musi być w takim zespole, żeby taki projekt, no, gdzie generalnie coś robicie dla ludzi, tak, krótko mówiąc, no, był przydatny, był użyteczny?
Projekty w większym gronie, konsorcjum są realizowane, na pewno mają większą szansę powodzenia. Właśnie różne kompetencje, które tutaj udało nam się zebrać w ramach projektu.
Bo mówimy o projekcie, który, o takim można powiedzieć robocie, tak? Czy jak nazwać ten komputerze o nazwie Kaspar, który jest właśnie narzędziem do pracy z dziećmi z autyzmem, który Państwo realizowaliście w ramach swojej pracy naukowej. To już nie przerywam, proszę.
No i właśnie w ramach projektu mieliśmy partnerów z 5 krajów łącznie. Dzięki temu udało się zebrać takie szerokie grono kompetencji, wiedzy, dzięki której mogliśmy właśnie przeprowadzić te badania i zakończyć je dość dobrym jej rezultatem.
No pan jest kierownikiem tego projektu, tak? Znaczy był, bo już projekt
tak,
jest zakończony. Jak wygląda i co potrafi Kaspar?
Kaspar jest robotem, który jest wytwarzany, czy jest rozwijany na Uniwersytecie w Hertfordshire w Wielkiej Brytanii. Jest to robot stosowany właśnie w terapii dzieci z autyzmem.
Jak on wygląda?
Może ja opowiem, jak on wygląda, bo to jest dosyć ciekawa historia. Były różne warianty tego Kaspara. Wiem, że były różne pomysły, jak on ma wyglądać. Ostatecznie wygląda trochę, ja bym powiedziała, to jest taka maska, on siedzi na stole, czyli to ma twarz taką normalną, ma ręce, tak?
Czyli
tak
to
dalej.
Jest jak mały chłopiec.
Jak tak mały chłopiec, tak, wygląda jak mały chłopiec. Natomiast ta maska, ona na przykład czasem budzi takie trochę odczucia, wręcz nie
niepokoju,
swoje,
ja
tak,
zobaczyłam,
nie
to się tak trochę nieswojo poczułam
tak,
właśnie.
I to tak jest, ale co jest ciekawe, on jest właśnie w takiej postaci, dlatego że on musiał być tak wystarczająco robotyczny, żeby dzieci z autyzmem chciały z nim wejść w interakcję, ale jednocześnie wystarczająco podobny do człowieka, żeby te interakcje z robotem przełożyły się następnie na interakcje z ludźmi, ponieważ on służy do tego, żeby do treningu umiejętności społecznych.
Więc czyli co potrafi, tak mówiąc krótko?
Potrafi śpiewać, potrafi właśnie zachęcać dziecko do konwersacji.
Czyli rozmawia, tak?
Rozmawia, potrafi bawić się w takie gry typu na przykład imitacja ruchów, właśnie imitacja dźwięków, sylab, wyrazów.
A jak to jest możliwe, że taki robot potrafi zaktywizować dziecko z autyzmem, a na przykład terapeuta ma z tym problem? Czy łatwiej jest takiemu robotowi i dziecku, nie wiem, nawiązać właśnie interakcję jakąś?
Tak, to wynika w ogóle z badań. Dzieci z autyzmem, osoby z autyzmem, one mają problem z patrzeniem na ludzi. generalnie, w szczególności na oczy. Mają też problem z naśladowaniem w związku z tym, tak? Czyli one się nie uczą przez imitację. Natomiast nie mają problemu z patrzeniem.
Nie naśladują, tak?
Nie naśladują, tak. Mhm. One się uczą bardziej przez powtórzenia niż przez imitację. Natomiast, co jest ciekawe, właśnie na roboty się nie boją patrzeć. Do tego stopnia, że był taki eksperyment właśnie w Uniwersytecie w Hertfordshire, gdzie był wynajęty mim, który był właśnie na srebrno pomalowany, wykonywał robotyczne ruchy i on nie budził żadnych wątpliwości, jakby dzieci były nim bardzo zainteresowane. Natomiast w momencie, kiedy ten sam mim też wykonywał robotyczne ruchy, też nic nie mówił, ale był ubrany normalnie, nie był cały jak na srebrno człowiek, tak? I wyglądał bardziej jak człowiek, dzieci uciekały, nie chciały w ogóle z nim wejść w interakcję.
Taki projekt zawsze wymaga testów, prawda? Jak one przebiegały? Z kim Państwo żeście współpracowali, jeśli chodzi o takich, nie wiem, terapeutów, dzieci? Było to, na, brzydko nazywając, testowane na pacjentach?
Tak, właśnie tą interakcję pomiędzy robotem a dzieckiem żeśmy tutaj głównie w tym projekcie śledzili. Mamy taki zaprzyjaźniony tutaj Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, z którym od lat już współpracujemy też przy innych projektach i te testy, które były wykonywane w Polsce, były właśnie w tym instytucie. Partnerzy zagraniczni również przeprowadzali takie testy. Na przykład w Macedonii, w takim centrum klinicznym.
Czyli w kilku krajach, nie tylko w Wielkiej Brytanii, także w innych krajach, a w Polsce też, jak wypadły te testy? To znaczy dzieci, mówiła pani, nie miały takich problemów, ale jest ten robot, będzie przydatny na przykład do prowadzenia terapii na dłuższą metę? Czy tylko dzieci dobrze na niego reagują, ale czy wytrzymują, że tak powiem, tą terapię? Są w stanie skupić tą uwagę na dłużej?
Tak, są w stanie rzeczywiście skupić uwagę na dłużej. Pewne umiejętności można sobie z nim wyćwiczyć. Ja bym powiedziała, że tu w Polsce to dopiero raczkuje. Ja zobaczyłam Kaspara przy okazji innego projektu, właśnie zapoznałam się z nim i właśnie moim marzeniem było sprowadzenie go do Polski, żeby go pokazać terapeutom właśnie w Polsce, żeby zobaczyli, jakie są możliwości, bo w Wielkiej Brytanii on jest stosowany. Jest stosowany w ośrodkach
terapeutycznych. Czyli to nie jest jeden robot, jeden Kaspar, tylko jest cała masa, tak? Kasparów.
Tak, zdecydowanie jest ich wiele. Jak byłam tam w laboratorium, to była cała taka półka z takim rzędem, Kaspar za Kasparem. Bardzo ciekawie to wyglądało.
Mhm. Czy można go przeprogramować? To znaczy zrobić tak, by mógł być wykorzystywany w przypadku innych zaburzeń niż spektrum autyzmu?
Tak, można. To jest zdecydowanie robot, który właśnie ma oprogramowanie, tak? Można,
czyli
można
gdzie
programować.
Jeszcze mógłby właśnie służyć?
Ja bym powiedziała, że wszędzie tam, gdzie są problemy różnego rodzaju społeczne, tak? Czy z interakcją, bo on generalnie jest stworzony do tego, żeby uczyć interakcji.
Zastanawiam się, czy na przykład mógłby być przeprogramowany w taki sposób, żeby pracować na przykład z osobami mającymi problem z komunikacją werbalną, czyli takimi, które się komunikują alternatywnie przez jakieś piktogramy i tak dalej. Czy on mógłby być takim właśnie narzędziem też pracy z takimi osobami?
Tak, myślę, że mógłby być wykorzystywany właśnie do rozwoju mowy. Mogło przyjąć taką formę, ponieważ można oprogramować różne dźwięki, które on wydaje, po prostu na zasadzie nawet zabawy takiej imitacji dźwięków, tak, na początku pojedynczych głosek, samogłosek, potem sylab, tak, później jakiś właśnie wyrazów dwusylabowych. Zresztą w ośrodkach Wielkiej Brytanii właśnie też tak jest wykorzystywany.
A polska wersja Kaspara będzie się pojawiała, będzie można promować w środowisku terapeutów. Mówiła pani, że chciałaby pani pokazać terapeutom, żeby mogli korzystać. Ale to rozumiem, czy to jest produkt wdrożony już, że tak powiem, do produkcji i można by było rzeczywiście to zrobić i zacząć używać go?
On jest wdrożony do produkcji. Myśmy w ramach projektu spolszczyli część scenariuszy interakcji, więc można powiedzieć, że takie pierwsze kroki zostały poczynione. Wydaje mi się, że na ten moment to jest jeszcze trochę za szybko, żeby tak trafił do jakiegoś ośrodka i był w takiej bieżącej, po prostu bieżącym użytku. Natomiast docelowo bardzo chętnie.
Mówiliśmy o takich aspektach jakby pracy z dziećmi bezpośredniej, ale czy te dane, które żeście Państwo zebrali, które żeście przygotowywali, panie doktorze, to jest szansa na stworzenie jakichś algorytmów, które mogą na przykład, nie wiem, wspierać, pomagać maszynom rozpoznawać emocje, to doświadczenie z Kasparem pomoże pójść dalej w tej waszej pracy naukowej?
Celem projektu było sprawdzenie możliwości, czy można właśnie Kacpara wyposażyć w możliwość automatycznego rozpoznawania emocji. Bo w tej chwili Kacpar jest takim półautonomicznym robotem, czyli tę sesję terapeutyczną prowadzi terapeuta za pomocą takiej klawiatury. I pojawił się pomysł, żeby sprawdzić, czy można wyposażyć go w takie oprogramowanie, które zwiększy jego autonomię, czyli że będzie mógł reagować na wykryte u dziecka stany emocjonalne i podjąć odpowiednie do tych stanów działania.
Czyli nie dość, że rozpozna emocje, to jeszcze sztuczna inteligencja pomoże znaleźć rozwiązanie, co robić, tak?
No tutaj bym aż tak daleko tak nie daleko szedł, nie. Bo to już sztuczna inteligencja to raczej takie proste, na chwilę obecną, proste rozwiązania typu, jeżeli dziecku się nie podoba jakaś interakcja, to przerwać tą interakcję, zaproponować coś innego, jakiś rozweselacz puścić. Natomiast wracając do tego, jak te dane będziemy mogli wykorzystywać, to zdecydowanie tak. Dzieci ze spektrum autyzmu mają na tyle specyficzną ekspresję emocji, że ich zbadanie pozwoli na zaproponowanie pewnych rozwiązań takich do dalszej terapii zautomatyzowanej.
Jest perspektywa na to, żeby świat zauważył te badania i żeby coś zaczęło się dziać, żeby pojawiały się tego typu w codziennym użytkowaniu tego typu roboty, tego typu narzędzia pracy dla terapeutów? Bo dostaliście Państwo nagrodę niedawno w konkursie Edu Inspiracje w kategorii wyrównywania szans za ten właśnie projekt.
Tak, no to są właściwie dwa różne pytania. Ja bym powiedziała, czy jest szansa, żeby to weszło gdzieś do takiego powszechnego użytku. Ja bym powiedziała, że jak każda technologia, ona jest jakby wytworzona w określonym celu, tak, i w tym celu powinna być używana. W ośrodkach Wielkiej Brytanii jest stosowany Kacpar, tak, czyli można powiedzieć, że też jest potencjał, żeby go tutaj zastosować w Polsce. Jest pytanie oczywiście o jego dostępność, o jego cenę oczywiście, tak, o umiejętności obsługi takiego urządzenia. Natomiast odnosząc się do tej nagrody, ja bym powiedziała, że ta nagroda to w ogóle jest trochę jakiś taki inny obszar, dlatego że to jest wyrównywanie szans, ale jednocześnie to wyrównywanie szans jest na dwóch poziomach. Jedno to jest wyrównywanie szans właśnie takich edukacyjnych, tak, dzieci z różnymi potrzebami, ale drugi obszar to jest wyrównywanie szans właśnie w dostępie do technologii, dlatego że ten projekt był projektem też edukacyjnym, dydaktycznym, skierowanym do studentów. I jednym z celów było to, żeby uwrażliwić naszych studentów, którzy zaprojektują technologię przyszłości na specjalne potrzeby specjalnych użytkowników.
I to się udało.
Tak, tak, to się udało. 40 paru studentów, zresztą z różnych krajów, brało udział właśnie w takich końcowych warsztatach, zostało właśnie przeszkolonych w tym zakresie.
Bardzo dziękuję za przyjście do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Ja tylko przypomnę, że gośćmi byli doktor habilitowana inżynier Agnieszka Landowska, profesor Politechniki Gdańskiej, kierowniczka Katedry Inżynierii i Oprogramowania i doktor inżynier Michał Wróbel, adiunkt w katedrze na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękujemy bardzo.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.